Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali. Nasza rozmowa będzie polegała na tym, że ja będę mówił, a będziecie słuchać. Nie chcielibyście tego w swoich małżeństwach, prawda? Porozmawiajmy, czyli ja powiem, ty posłuchasz i zrobisz. Chciałbym, żebyśmy sobie właśnie porozmawiali na temat, czy ludzie chcą słuchać Ewangelii. Czy w dzisiejszych czasach ludzie chcą słuchać Ewangelii? Wszyscy wiemy, Ewangelia to jest dobra Ewangelia. Czy chcą słuchać dobrej Ewangelii? Czy trzeba ją przemycać, upiększać? I oczywiście my jako wierzący ludzie, nie, Ewangelia ma moc. Ale prawdę? Niedawno miałem rozmowę z kilkoma osobami z pewnego polonijnego zboru, którzy zorganizowali akcję ewangelizacyjną. I na zewnątrz, w pewnym takim kafejce, nie klubie, nie restauracji, tylko kafeja. I rozgłosili to przez radio, przez gazety i tak dalej. Zapraszali swoich przyjaciół, którzy zarzekali się, że przyjdą, i okazuje się, że chyba 5 czy 6 osób przyszło. Oni byli przygotowani ze świadectwami, z programu, ze wszystkim. W ciągu tego programu 5 osób wyszło, tylko jedna została. Tylko dlatego, że na końcu chciała powiedzieć tym ludziom, że absolutnie nie zgadza się z tym, co mi tam było. I oni byli tak załamani tym, jak to jest. Mieliśmy 40 dni łańcuchów postu. Ludzie nie chcą słuchać. I teraz absolutnie, ja tam nie byłem, więc ja nie wiem tak naprawdę, co było głoszone. Myślę, że zbawienie było w Chrystusie głoszone. Ale zamiast może dzisiaj skupiać się na tych, których nie ma wśród. Nieładnie jest mówić o tych ludziach, czyli o nich, o tych ludziach, czy oni chcą, czy nie chcą słuchać dobrej nowiny. Chciałbym, żebyśmy trochę inaczej dzisiaj na to zagadnienie spojrzeli. Chciałbym, abyśmy spojrzeli dzisiaj nie na słuchających, mimo tego, że zagadnienie jest, czy chcą słuchać, czy nie chcą słuchać, to chciałbym, żebyśmy spojrzeli na głoszących. Na co skazujemy ludzi, kiedy głosimy do nowiny? Co oni słyszą? W Ewangelii Mateusza, w 4 rozdziale, mamy takie słowa, 23 werset. Wówczas Jezus, to znaczy kiedy powołał sobie uczniów, szczególnie 4, Piotra, Andrzeja, Jana i Jakuba nad jeziorem, którzy naprawiali sieci, a Piotr z Andrzejem sami naprawiali, Jakub z Janem, z ojcem swoim Zebedeuszem. I do obu Pan Jezus zwrócił się, pójdźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. I oni natychmiastowo porzucili to i poszli za Jezusem. I wówczas, właśnie, 23 werset, wówczas Jezus zaczął chodzić po całej Galilei. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania. Wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Sprowadzano zatem do niego wszystkich, którzy się źle czuli, cierpieli na różnego rodzaju choroby, których trafiły bóle, byli dręczeni przez demony, epilepsję, paraliż, a on ich uzdrawiał. Tak to podążały za nim wielkie tłumy ludzi z Galilei i Dekapolis, z Jerozolimy, Judei i zza Jordanu. I chciałbym, żebyśmy zwrócili na kilka elementów w tym tekście. Uwagę na kilka elementów tego tekstu. Po pierwsze, Pan Jezus, co Pan Jezus czynił? Nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie i czynił dobrze. Czyli uzdrawiał, uwalniał, opętanych, chorych, trapionych, dręczonych. Mamy całą listę. Wychodził naprzeciw tym potrzebom. I w związku z tym jest napisane, że całe tłumy ludzi z Galilei, z Dekapolii, z Jerozolimy, z Judei, z Jordania podążały za nim. Więc tak wygląda, że ludzie chcieli słuchać, chcieli widzieć i chcieli doznać tego, co Pan Jezus miał do zaoferowania. I mamy tutaj dobra nowina, czyli Ewangelia. To tłumaczenie Nowego Przymierza już nie używa słowa Ewangelia, tylko dobra nowina, ale w greckim to jest słowo Ewangelia, która to oznacza. To jest to, co Pan Jezus robi. I nagle mamy taki efekt. Ale w tym czasie mamy również innych głosicieli dobrej nowiny. Też dobrej nowiny. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że dobra nowina nie zaczęła się z Jezusem. Dobra nowina była już głoszona przed Jezusem. I apostoł Paweł odnosi się do tego tekstu w Izajaszu i mówi o jak piękne są nogi tych na górach, którzy głoszą dobrą nowinę. I w Grece, w liście do Rzymian, jest to samo słowo, które jest użyte tutaj. Ewangelie, którzy głoszą Ewangelię. Oczywiście w Izajaszu to jest hebrajskie słowo, którego ja nie znam, bo nie jestem ekspertem od języków biblijnych, ale Paweł to hebrajskie słowo tłumaczy jako Ewangelios, dobra nowina. Czyli w Starym Testamencie byli ludzie, którzy głosili dobrą nowinę. Ja się zastanawiam, czym była dobra nowina w Starym Testamencie, czym ona jest w Nowym Testamencie. I chcę wam powiedzieć, że najprawdopodobniej, a nie mamy dzisiaj czasu, żeby sobie dowodzić, bo myślę, że jesteśmy zgromadzeniem wierzących, więc była to dobra nowina o tym, że Bóg jest po stronie człowieka. To jest dobra nowina. I mamy różnego rodzaju teksty Starego Testamentu, gdzie prorocy mówili o czymś takim, jak przyjdzie dzień, kiedy serca kamienne będą zamienione na serca mięsiste, które będą żądne poznania Pana i zamiast mówić jeden do drugiego poznaj Pana, nie będziesz musiał tego mówić, ponieważ Duch Pana to sprawi, że wszyscy będą znali Pana. Czyż nie jest to dobra nowina? I wiecie, jakie tam słowo jest użyte? Wszyscy będą znali. Kiedy Piotr wstaje w Dzień Zielonych Świąt i mówi, że Duch Święty będzie wylany na wszelkie ciało, nagle ludzie będą zwróceni ku Bogu. To jest dobra nowina. Ale w czasach Jezusa byli inni ludzie, którzy byli głosicielami dobrej nowiny i należałoby może powiedzieć trochę w cudzysłowie dobrej nowiny, ponieważ możemy sobie to nazwać jak chcecie. Dekorowali tą dobrą nowinę. Upiększali, doczepiali akcesoria. Widzę, co są akcesoria, prawda? Kiedy kupujemy samochód, który kosztuje 25-30 tysięcy dolarów, to gdybyśmy kupili wszystkie akcesoria, które są proponowane, to trzeba 40 zapłacić. A wiecie, że da się obejść bez akcesoriów. I często te akcesoria są niepotrzebne, są zbędne, ale dlaczego one istnieją? Żeby uczynić podstawowy produkt, którym jest samochód, którego zadaniem jest przenoszenie nas z punktu A do punktu B, z pewnego rodzaju zapewnieniem, że nie nawali pomiędzy, to już jest dobry samochód, który chroni nas przed deszczem i przed gorącą temperaturą latem i przed mrozem zimą. To jest dobry samochód, co więcej trzeba? Tak naprawdę radio w samochodzie i klimatyzacja nie są akcesoriami. Ale są akcesoria, gdzie na przykład można przyczepić jakąś zasłonkę z boku, bo gdyby słońce świeciło. Albo może można jakiegoś tam z przodu gołąbka sobie przyczepić, albo pieska, albo dzwoneczek powiesić. Różnego rodzaju akcesoria, to na kubek z kawą i tak dalej. I jak jedziemy do myjki samochodowej, to tam pisze, że za akcesoria, które nie są fabrycznie zainstalowane, nie odpowiadamy, bo wiadomo, że przyczepiamy, ale tak naprawdę one nie należą do danego produktu. Ja się zastanawiam, czym są w dzisiejszych czasach akcesoria. akcesoria do dobrej nowiny, żeby uczynić ją bardziej marketingową, atrakcyjną dla ludzi. I często te akcesoria sprawiają, że ludzie mogą się na produkt rzucić, ale później szybko jest rozczarowanie, bo byli zachwyceni akcesoriami, które zachodzą, a nie podstawowym zadaniem produktu. I byli nauczyciele w tamtym czasie, którzy zajmowali się głoszeniem dobrej nowiny, ale Jezus im pokazał, że ludzie nie chcą tego słuchać, bo te akcesoria, które oni podczepiali do dobrej nowiny, sprawiły, że dobra nowina nie jest już dobra. Dzisiaj byliśmy zaintrygowani potrawą, wszystko było dobre, ale ta potrawa mięsna ryżowa. Czuliśmy tam przyprawy, które nie pochodzą z polskiej kuchni. I nie mogliśmy tu przy tym stole, że tak powiem, rozgryźć, mimo że zęby mamy. Nie mogliśmy rozgryźć, co to za potrawy i wreszcie Krysia poszła się dowiedzieć. I dowiedzieliśmy się. Czy ktoś był w stanie, jedliście ten ryż z tym mięsem? Wiedzieliście od razu, co to są za przyprawy tam? Że to nie jest czarny pieprz, to nie jest biały pieprz, prawda? Jak zechcecie się dowiedzieć, to Dorotka, to zapytajcie, jakie tam są przyprawy. Ale potrawa była pyszna. Co by się stało? I nie wiem, czy tak kurier Krysia doniosła nam z powrotem, że potrawa była z takimi i takimi przyprawami, ale tylko mała szczypta. Niesamowite, mała szczypta na taką ilość i tak coś. Więc co by się stało, kochana siostro, która zrobiła tą potrawę, gdybyś cztery razy tyle tych potraw sypała, tak? Tych przypraw, przepraszam, prawda? Prawdopodobnie nie dałoby się tego jeść. I często coś takiego robimy z dobrą nowiną. I ci nauczyciele dokładnie to robili. 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Czytajmy pierwszych cztery wersety. Wtedy Jezus przemówił do tłumów oraz do swoich uczniów tymi słowy. Wykładem praw Mojżesza zajęli się znawcy prawa i faryzeusze. Pan Jezus był fair. Mówi tak. Przestrzegajcie wszystkich zasad, które wam podają. Lecz z nich samych nie bierzcie przykładu, bo tego, co głoszą, sami nie stosują. To jest pierwszy zarzut. Drugi zarzut. Wiążą oni ciężkie brzemiona, trudne do udźwignięcia i kładą ludziom na ramiona, tymczasem sami nawet małym palcem nie chcą ich podeprzeć. Jaki zarzut jest dla głosicieli dobrej nowiny? Że dobra nowina, która tak naprawdę ma uwalniać, czynić życie lżejszym, ma odwrotny skutek, obciąża ludzi. Ciężar nie do uniesienia. Zauważcie, że poprzez głoszenie, poprzez sposób, w jaki wykładają Mojżesza i całe i wszystkie pisma, nakładają na ludzi ciężar, którego ludzie sami nie są w stanie tego unieść i ludzie tego nie są w stanie unieść. Pamiętacie 16 rozdział Mateusza? Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni. Uczcie się ode mnie i znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych, bo moje jarzmo jest przyjemne, a brzemię jakie? Lekkie. Okay? Słowo brzemię i słowo jarzmo w tamtych czasach to były takie ksywy, które były używane w odniesieniu do nauk, do wykładu pisma, do nauki faryzeuszy, ponieważ ta nauka była tak obciążająca, obciążała ludzi tyle obowiązków, tyle nakazów, tyle wymagań, że ludzie byli tym obciążeni, zmęczeni. I dlatego Pan Jezus mówi, co głosicie, nie jest już dobrze. Ludzie unikają tego, ludzie są zmęczeni. Dlatego Pan Jezus mówi, przyjdźcie, posłuchajcie tego, co ja mam do powiedzenia. Spójrzcie, jak ja żyję. Jarzmo, czyli nauka, jest przyjemna. A brzemiona, które ja nakładam, są lekkie. Chcę się nie tylko tego słuchać, ale chcę się powiedzieć, ja to poniosę, bo to jest przyjemne. Tego chcesz, to się chce robić. A więc pierwszy błąd, jaki ci głosiciele dobrej nowiny w tamtych czasach uczynili, to sprawili, że dobra nowina że akcesoria do tej dobrej nowiny sprawiły, że dobra nowina przestała być dobrą nowiną, której ludzie już nie chcieli słuchać. Dusza była zmęczona samym słuchaniem tego, a już nie tylko życiem według tego. Przestała być dobrą nowiną. Kochani, czy my dzisiaj jesteśmy w niebezpieczeństwie uczynienia czegoś takiego z dobrej nowiny, co uczynili faryzeusze? Czy jest możliwość, że Ewangelię możemy tak zniekształcić, tak ją udekorować, tak ją ulepszyć, że przestaje być ona Ewangelią, staje się albo tylko fałszywym poczuciem ulgi, jakimś fałszywym pocieszeniem, jakąś psychologiczną jakąś poradą, albo obciążeniem tak legalistycznym, że po jakimś czasie nie już tego nie chcesz. Moje życie chrześcijańskie coraz bardziej obciążające jest. Chcę tylko przypomnieć, że dobra nowina z akcesoriami obciążająca. Czytajmy dalej. 23 rozdział, 5 do 7 wersetu. Co zrobili? Oni dalej. Wszystko ci głosiciele dobrej nowiny, wszystko co robią, robią na pokaz. Chcą być zauważani. Powiększają więc swoje modlitewne szkatułki, wydłużają frędzle swoich szat, lubią zaszczytne miejsca na ucztach i honorowe krzesła w synagogach. Pochlebiają im pozdrowienia na rynkach i tytułowanie przez ludzi rad. O czym tutaj Pan Jezus mówi? Stali się takimi słoniami w porcelanie. Sobą zasłaniają dobrą nowinę. Zobaczcie. Ja kazania głoszę. A ja dzisiaj Greką się posłużyłem. Hebrajskim i spójrzcie. Nie, że coś w tym złego jest. Albo, zauważcie, a ile ja się modlę. Nie musimy się chować z tym, ile się modlimy, ale w momencie, kiedy motywacją staje się pokazanie siebie, zostawmy na chwilę tych publicznie głoszących. Myślę, że wierzycie, że Pan Jezus powołał wszystkich wierzących do głoszenia tego. Zgadzamy się z tym, prawda? Nie tylko pastorów, kaznodziei, misjonarzy, wszystkich wierzących, uczniów swoich do głoszenia dobrej nowiny. I możemy z sobą zasłaniać. Spójrz sobie, do jakiego kościoła jestem, z jakiej konfesji doktrynalnej jestem. My podkreślamy moc ducha, wy podkreślacie czystość nauki, albo my tradycje, a my to. I nagle coś takiego staje się dyskusją, jedną wielką dyskusją, jak rzeczy powinny być. Nie wiem, czy wiecie, ale Pan Jezus taki coś się naprawdę na pytania, które miały go usilić, Pan Jezus odpowiadał pytaniami. Powiedz nam, jaką mocą to czynisz? Powiem. Mam tylko, ja do was pytam. A Jan i chrzest od Boga czy od ludzi? Pamiętacie ich dylemat? Mówią, powiemy od Boga, to nam zarzuci przy ludziach, to w takim razie czego żeście go nie uznali? Powiemy od ludzi, tu już na miejscu nas zabiją, bo wszyscy wierzą, że Jan był od Boga. I mówią, nie wiem. No to wy czuliście, co zrobiłem z wami. Chciałem was złapać. I nie chcecie odpowiedzieć, to wiecie, dlaczego ja wam teraz nie odpowiem. Bo wy dobrze wiecie, jaką ja mocą to czynię, tylko chcecie mnie złapać. Zauważcie, że Pan Jezus w ogóle się w takie rzeczy nie wchodził. Jeżeli próbowano go złapać, odpowiadał tym samym. Ponieważ zajmował się jedynie głoszeniem czystej, prawdziwej, dobrej nowiny. Więc tytuły kościelne, jakaś własna świętość, własny rodzaj dziwnej duchowości, pokazywanie samego siebie, to wszystko sprawia, że dobra nowina traci swój efekt. A Paweł mówi, że dobra nowina, że Ewangelia, której się nie wstydzi, ona jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wystarczy, że tylko uwierzy. Taka jest dobra nowina. I po trzecie, musimy przejść do Ewangelii Marka, 7 rozdział, Ewangelii Marka, 7 rozdział i 6 werset mówi tak. On zaś im odpowiedział, Pan Jezus, trafnie Izajasz powiedział o was, o górnikach w swoim proroctwie, ten nie czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Czczą mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Porzuciliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji. I ciągną dalej. Sprytnie unieważniacie przykazanie Boże, aby zamiast niego obstawać przy własnej nauce. Moglibyśmy czytać dalej, ale nie mamy czasu. Pan Jezus się posługuje tam przykładem czci ojca swego i matkę swoją i tym dziwnym słowem korban, które oznaczało zastrzeżenie dla Boga. Coś jest zastrzeżone dla Boga. I w tamtych czasach obowiązkiem dzieci dorosłych było opiekowanie się rodzicami. Ale faryzeusze, którzy oficjalnie mieli reputację tych, którzy służą Bogu i tylko Bogu, przychodzili do swoich rodziców, słuchajcie, nie możemy wam za bardzo pomóc, ponieważ ta część naszych pieniążków, które byśmy spożytkowali na pomoc w tamtych czasach, nie było emerytury, nie było opieki społecznej, czy jakikolwiek wy tu program macie w Kanadzie, który pomaga ludziom bez dochodu, bez pracy, szczególnie starszym. W tamtych czasach tego nie było. Starsze osoby były skazane w 100% na opiekę swoich dorosłych dzieci. I wystarczyło tylko powiedzieć do rodziców, to oznacza, co dla was było przeznaczone, jest przeznaczone. Problem polegał na tym, że oni tego tak naprawdę nie zużywali na służbę Bogu, tylko uwalniali się od obowiązku opiekowania się wszystkim. I Pan Jezus im pokazał, mówi, sprytnie unieważniacie przykazanie Boże, a podpieracie się tutaj nakazami ludzkimi. To słowo korban to był wymysł faryzeuszów po to, aby mogli w swojej służbie mieć po prostu więcej pieniędzy. Pan Jezus to skrytykował. Porzucacie przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji. Kochani, czy my dzisiaj również jesteśmy w niebezpieczeństwie neutralizowania mocy Ewangelii i sprawiania, że ludzie nie chcą jej słuchać, ponieważ nie głosimy Bożej dobrej nowiny, Bożych przykazań miłości, jedynie przykazania ludzkie, myśląc może, czy są to przykazania ludzkie. I wiecie, te przykazania ludzkie nie są złe, ale kiedy je doczepiamy i mówimy, że jest to dobra nowina, przestają być. Bo my wierzymy, że świat Bóg zbawia przez Chrystusa. Ale dokładamy słowo ale. Tu mamy dylemat. Pamiętam, kiedyś mieliśmy program, który pochodzi w ogóle chyba z Kanady, Bramy Nieba i Płomienie Piekła, chyba też z Warszawy. No właśnie, Senka. Okay. I mieliśmy już 15 lat temu ten program, a u nas w zborze. I ludzie mieli wielki dylemat, ponieważ mnóstwo ludzi przyszło. Mieliśmy to przez 3 dni, jeżeli mieliście, to wiecie, jak to działa. Praktycznie, kiedy pod koniec spektaklu jest wezwanie do przodu, praktycznie wszyscy do przodu. Tak działa ten spektakl. I ludzie modlą się modlitwą, wyznają swoje grzechy, przyjmują Chrystusa, bo nikt nie chce iść do miejsca, które zobaczyli na scenie. Nie, ja tam nie chcę. To samo było nic. Przez 3 dni nasza kaplica była pełna. Więc około 250 osób codziennie, 5000, no trochę osób tak samych, no załóżmy 500 nowych osób. Z tego załóżmy 450 osób. Więc na czym dylemat polega? Że my automatycznie w głowie mieliśmy doczepione do tego. Przyjęcie przez tych ludzi dobrej będzie oznaczało, że oni będą przebiegli. Faktycznie zaczęli uczyć się uczniostwa, chrzest, czerze pańskie będzie
wszystko.
Nie chcę was zniechęcać. A nie było źle? Dwie osoby zostały w zborze.
Nie było źle. Widzę, nie jesteście zdziwieni. Nie wiem, czemu nie jesteście zdziwieni. Okej.
Ale, kochani, przyszła do mnie pewna kobieta, która u nas była w zborze. Nie ma jej teraz tylko dlatego, że wyjechała. I tak się modliła o swojego męża, żeby przyszedł. I przyszedł. I wyszedł ze mną do przodu. Rozumiem, że nie przychodzi. I dalej w swoim życiu tak wiesz, gdzie odchodzi.
Teraz mają wymienić, wiecie.
Ale tam chodzi, gdzie się urodził i tak dalej. I jej się to w głowie nie myśliliście. I kochani, wiele osób uznało, że nie ma. Ale ja spotkałem kilka osób, które nigdy drugi raz nie pojawiły się w dworze. W sklepie, w kolejce.
A, to jesteś tam postawiony. Ja tak miło na to spotkałem.
Co ja mogę powiedzieć? Nie, to zmieniło się. Gdyby się zmieniło, to byś był z nami tutaj. Taki sam byś był jak my. Takie same zwyczaje byś miał. Tak samo byś się modlił. Tak samo jakbyś wszedł mieć kaczki, byś płakał tak samo jak my wszyscy, prawda? Zauważcie, że Pan Jezus nie był właścicielem tych ludzi, który głosił dobrą nowinę. I kończąc, popatrzyliśmy, co faryzeusze robili, że sprawili, że dobra nowina nie miała efektu. Ludzie tego nie chcieli słuchać. Ale dobrą nowinę, którą głosił Jezus, ludzie chcieli słuchać. Spójrzmy na jeden tylko przykład. Moglibyśmy wiele przykładów pokazać, ale w Ewangelii Jana mamy historię, którą znamy jako rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką. I nie będziemy tego czytali, to jest przydługawa historia. Ale jest to kobieta, która w południe z Samarii wyszła do studni, żeby naczerpać wodę. Dlaczego w południe, kiedy było najbardziej gorąco? Ponieważ prowadziła życie, które pochopnie moglibyśmy nazwać, była kobietą lekkich obyczajów. Miała 7 mężów. Ale Pan Jezus mówi, tak się mówi pochopnie, że miała 7 mężów. Ale ani jeden z nich. Mężem. I ten, z którym teraz jesteś, też nie jest mężem. Ale o czym oni rozmawiają? Zauważcie, jak Pan Jezus głosi jej dobrą nowinę. Przecież Pan Jezus mógł głosić jej dobrą nowinę tak, jak rozmawiał ze swoimi uczniami, tymi dwoma, którzy szli po Jego zmartwychwstaniu, nie wiedząc, że Jezus zmartwychwstał, szli do Emaus. Jest napisane, że wykładał im pisma od Mojżesza poprzez proroków, poprzez psalmy, wszystko, co o nim było napisane. Zauważcie, ale on to robił ze swoimi uczniami, którzy byli przyzwyczajeni do tego, aby studiować pismo. Natomiast z kobietą, która ani me, ani be, jeśli chodzi o pisma, Samarytanka, czym by było cytowanie pisma? Byłoby prezentacją żydowskich sposobów wierzenia. To by było problem. Zobaczcie, co Pan Jezus mówi. Daj mi pić. Ty, Żyd, rozmawiasz, zwracasz się do mnie i mamy w nawiasie tam komentarz. Żydzi nie rozmawiają z Samarytanami. A ty, Żyd, łamiesz. Zauważcie, co ona widzi. Nie Jezusa przestrzegającego, tylko Jezusa łamiącego pewne ludzkie zasady. Bo nigdzie w Biblii nie jest napisane, że Żydzi nie mogą obcować. Nigdzie Bóg nie zabronił obcowania Żydom w sensie sąsiedzkim z Samarytanami. Pan Jezus, pierwsze wrażenie, jakie na niej robi, to łamie to, co jest uznane między Samarytanami a Żydami. Nie mamy ze sobą nic. Po drugie, zaczyna mówić o jakimś pragnieniu. W ogóle to brzmi jakaś filozofia, poezja. Zamiast konkretnie kobiecie powiedzieć, jak się nie nawrócisz, pójdziesz do piekła, to o jakiejś wodzie mówi, no wiesz, jak będziesz pić tą wodę, to później znowu będziesz pragnąć, później znowu będziesz pić, później znowu będziesz pragnąć. Ale ja mam taką cudowną wodę, jak handlarz wodą. Ale ja mam wodę święconą, zjadaną, z Częstochowy. Teraz jak tą wodę się napijesz, nie? To by tak mniej więcej tak by brzmiało, prawda?
ale to nie jest to. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, o czym pewnie zostało mówi.
Co woda gasi?
Prawda?
Jak myślicie, czego ona szukała w życiu, skacząc, rzucając się w ramiona pierwszego, drugiego, trzeciego, siódmego faceta?
Prawda?
Zaspokojenia jakiegoś wewnętrznego pragnienia.
I Pan Jezus mówi, jeszcze 70 możesz mieć i nie zaspokoić tego. Bo to jest pragnienie, które jedynie Bóg może zaspokoić.
Zauważcie, gdzie Pan Jezus ją spotkał. Gdzie była dobra nowina. Ale ona trochę liznęła wiedzę religijną. Czyli tak jak nasi rodacy. Od razu przeskakują. My możemy zacząć w ten sposób i oni od razu wyczuwają, że jesteśmy inni i mówią, no to jaka jest różnica między waszym a waszym uczniem? I my się dajemy wciągnąć i mówimy, no taka różnica, my Biblia, my tradycja, my Jezus, my Maria. I do czego to prowadzi?
Pomóżcie.
Do niczego, prawda?
Po hebrajsku? Do niczego. Po grecku? Do niczego.
Do niczego. Trzy słowa tak samo brzmią. Do niczego. Zauważcie, że ona chciała Jezusa wciągnąć w to samo. I mówi tak. My, Samarytanie, mówimy, że Bogu należy oddawać cześć na tej górze. I wiecie, to była ta góra tam przy Sychem, na której Jakub złożył ofiarę Bogu. Ona miała swoje podstawy biblijne. Że Jakub, skoro tam złożył ofiarę, czyli oddał cześć Bogu, to oni uznawali Jakuba, który dał im też tą studnię, więc tu będziemy Boga czcić. A wy, Żydzi, mówicie, że tam w Jerozolimie. Kogo słuchać? Gdzie jest prawda? I zauważcie, daje się Jezus wciągnąć w to? No słuchaj, ja ci wyłożę z Starego Testamentu, że jednak w Jerozolimie. I wiecie co? Pewnie teologicznie, apologetycznie, jeszcze jakie słowo chcecie, egzegetycznie wygrałby sprawę. Ale to by nie miało dla niej znaczenia. Przedstawiłby jej żydowski punkt widzenia, który byłby oparty o Pisma, ale dla niej żadnego by nie miał, to nie miałoby żadnego znaczenia dla niej. On mówi kobietom, o co ty pytasz? Ojciec szuka czcicieli. Ojciec pragnie czcicieli. Ale on pragnie takich, którzy ani na tej górze, ani w Jerozolimie, bo przychodzi taka godzina, że znajdą się te czciciele, którzy ani nie będą przywiązywali wagi do akcesorii tej góry, ani do akcesorii świątyni w Jerozolimie, ale będą czcić Ojca Duchu. I ona wtedy mogłaby powiedzieć, ale w czyjej prawdzie? Samarytańskiej czy żydowskiej prawdzie? Co Jezus przez tą prawdę miał na myśli? Kontekst tej historii wyklucza prawdy doktrynalne. Czyli według prawdy, tak jak my interpretujemy proroków i Mojżesza, nie. Słowo prawda tam oznacza autentyczność z serca. Możemy się przez nawet długie lata jeszcze nie dogadać doktrynalnie. Możemy przez długie lata oficjalnie na forum Episkopatu i Naczelnej Rady Kościoła. Możemy się nie dogadać albo możemy się dogadać. Nie ma sprawy, to może być dobre albo różne możemy mieć poglądy. Ojciec nie zwraca w tym momencie na to uwagi. Ojciec patrzy na serce i szuka sobie czcicieli, którzy będą mu autentycznie z otwartego, z tego naprawdę kim są, oddawać chwałę w duchu, w prawdzie. To jest dobra. To była dobra. Wiecie, co się dzieje w tym momencie? Jest napisane. Nie jest napisane, ja tak myślę. Spoczyła, obróciła się, popędziła do miasta. Chodźcie! Spotkałam Żyda, który przedstawił nam żydowski sposób widzenia, jak należy Boga czcić. To jest prawdziwa religia. Jak myślicie, ilu Samarytanów przyszło? Prawda? Ale chodźcie! Spotkałam kogoś, kto powiedział mi wszystko o mnie, trafił w sedno mojego, nagle ona się nie boi spotkać z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi nie chciała się spotkać przez studni, który powiedział mi, co naprawdę ugasi moje pragnienie, w ogóle nie wdał się w nasze dysputy samarytańsko-żydowskie, powiedział mi coś, to jest Mesjasz, który rozwiązał całą sytuację naszego religijnego dylematu, ponieważ pominął to, a wszedł w samo sedno duszy. Ugasił moje pragnienie. Wiecie co? tam w Samarii, w tym mieście czy w tym regionie,
każdy z tych ludzi miał jakiś rodzaj pragnienia, jakiś rodzaj pustki, jakiś rodzaj potrzeby.
Nagle ktoś wydaje świadectwo. Nie wiem jeszcze, czy to działa, czy nie działa, ale na pierwsze podejście moje pragnienie zostało zaspokojone. To była najlepsza szklanka zimnej, odświeżającej życie, tej wody, której się napiła. Ma jeszcze tej wody. Przyjdźcie, napijcie się. Jest napisane całe miasto. Kochani, ja dzisiaj nie chcę wam powiedzieć, jak głosić tę wodę, żeby ludzie chcieli słuchać. Chcę wam powiedzieć, ludzie chcą słuchać dobrej nowiny. Chcą słuchać Ewangelii. Pytanie jest, czy głosimy Ewangelię, czy głosimy nasze religijne odmienności. To nie ma siły zmienienia życia i sprawiedliwości. Ale dobra nowina, Ewangelia Jezusa Chrystusa w swojej czystości jest ciągle taka sama dzisiaj, jaka była w czasach Jezusa Chrystusa.